Słowa. Amen. I w tym miesiącu, kiedy głosimy na temat rodziny, na temat małżeństwa, jest to o tyle ważne, że jesteśmy obserwowani przede wszystkim przez nasze własne dzieci, przez naszych bliskich, ponieważ przykład Twojego życia, Twoich wyborów, Twoich decyzji jest najlepszą reklamą Ewangelii Chrystusa. Amen. Moi kochani, wierzymy, że zdrowe małżeństwa to zdrowe rodziny, a zdrowe rodziny to zdrowy Kościół. I takie chcemy mieć. Chcemy mieć zdrowe małżeństwa, zdrowe rodziny, zdrowy Kościół. I dzisiaj chcę zwiastować na temat biblijnego modelu rodziny. A więc co Biblia mówi na temat rodziny, jak ona postrzega tą komórkę społeczeństwa, skąd ona się w ogóle wzięła. Na ten temat będziemy dzisiaj rozważać. Jako wprowadzenie do tej usługi chciałbym odczytać fragment artykułu, jaki został zamieszczony na portalu polki.com, gdzie autor tego artykułu opisuje kondycję dzisiejszych rodzin w Polsce. Jest to bardzo ciekawy artykuł. Chciałbym, żebyście go z uwagą wysłuchali. Współczesny obraz polskiej rodziny nie odbiega znacznie od wzorców zachodnioeuropejskich. Tradycyjny dom, w którym zamieszkiwało kilka pokoleń, jednocześnie odszedł w zasadzie w niepamięć. Tradycyjnie mężczyzna pełnił rolę w niej, w rolę przywódcy. W ostatnich latach Polacy odchodzą od zwyczajowego podziału ról. Panuje powszechne przekonanie, że związek małżeński powinien opierać się na partnerstwie, a mężczyzna i kobieta mają wspólnie podejmować decyzje w istotnych kwestiach. Zdarza się również, że rolę głowy rodziny pełni kobieta. Popularne jest posiadanie tylko jednego dziecka, a nawet nieposiadanie ich wcale. Jest to powodem drastycznie spadającego przyrostu naturalnego. Wielodzietne rodziny dzisiaj to coraz rzadszy obrazek. Polacy coraz częściej stawiają na pierwszym miejscu zdobycie wykształcenia. Dopiero po ukończeniu studiów, kupnie mieszkania oraz zrobieniu kariery młode Polki decydują się na macierzyństwo. Przekładanie decyzji o posiadaniu potomstwa na czas po zdobyciu wysokiej pozycji zawodowej i odpowiedniego statusu materialnego powoduje, że część małżeństw pozostaje bezdzietnymi. Relacje w polskiej rodzinie ulegają również zmianie ze względu na zwiększenie tempa życia oraz konsumpcyjny model życia kreowany przez media. Duży nacisk kładzie się na gromadzenie dóbr materialnych. Polacy coraz mniej przebywają w domach, pracują bardzo ciężko, są często nieobecni, pochłonięci pogonią za pieniędzmi. Aby zapewnić dzieciom jak najwyższy standard życia, markową odzież i kosztowne zabawki pracują po godzinach. W ten sposób tracą z nimi rodzicielski kontakt, a dziećmi zajmują się opiekunki, wychowawcy i trenerzy. Wolny czas spędzany jest rzadko wspólnie. Członkowie polskiej rodziny coraz rzadziej zasiadają razem do stołu. Zamiast rozmów, spacerów i aktywności łączącej dzieci z rodzicami i dziadkami, większość czasu wolnego spędzana jest przed telewizorem bądź komputerem. Model polskiej rodziny w ostatnich latach uległ poważnej przemianie i to bynajmniej nie na korzyść jej członków. Dom rodzinny przestał być opoką, miejscem, gdzie gromadziły się pokolenia i zawsze był ktoś obecny. Członkowie rodzin powoli odsuwają się od siebie, zamykają się w swoich światach, pielęgnują swoje zainteresowania, nie dzieląc ich z pozostałymi członkami. Często zajęci pogonią za pieniędzmi, przepracowani i zmęczeni rodzice żyją obok dzieci, które biegając ze szkoły wprost na kolejne zajęcia pozalekcyjne, także nie mają wolnego czasu na zabawę i odpoczynek. Coraz więcej jest rozbitych rodzin, rozwodów, a w konsekwencji nieszczęśliwych dzieci i ich rodziców. W Polsce 20% to rodziny niepełne na skutek rozwodów czy długotrwałej nieobecności jednego z rodziców. Jest to co piąta rodzina. Zobaczcie, jak bardzo dramatycznie wygląda dzisiaj sytuacja w polskich rodzinach. GUS podaje takie też statystyki, że obecnie w Polsce jest orzekanych około 65 tysięcy rozwodów rocznie. W mieście jest to dwukrotnie większa liczba niż na wsi. I ciekawa rzecz, rozwiedzeni małżonkowie przeżywają z sobą średnio około 14 lat, a statystyczny rozwiedziony mężczyzna to miał w roku 2010 około lat 40. Takie są statystyki. One są otwarte też. Popatrz, chodź i pokażę. Popatrz. Tak? I już. Super. A więc, moi drodzy, ten artykuł mnie bardzo poruszył, ponieważ on pokazuje dramatyczną sytuację w polskich rodzinach, ale dla mnie ważniejsze jest pytanie, co my, jako chrześcijanie, możemy zaoferować tym rodzinom. Czy mamy jakąś alternatywę, jako ludzie znający Jezusa, jako kochający Jezusa, żeby przynieść coś, co ma wartość do rodzin żyjących obok nas, a nie znających osobiście Pana? Czy biblijny model rodziny, w który wierzymy, i wierzę, że wierzycie też, wierzymy w biblijny model rodziny, chwała Bogu, czy ten biblijny model to dzisiaj jeszcze jest jakaś odpowiedź dla rodzin żyjących w obecnych realiach? A może to jest jakiś przeżytek, jakiś anachronizm? Co może powiedzieć księga mająca kilka tysięcy lat, napisana w głębokiej starożytności, na temat współczesnych małżeństw? I wiele osób nawet nie bierze pod uwagę, że ta księga coś o tym mówi i co więcej, ma naprawdę coś do powiedzenia. Ja wierzę, że kiedy weźmiemy Boże Słowo, to ono jest w stanie uzdrowić, przynieść uzdrowienie tej chorej sytuacji, dać ludziom nadzieję i rozwiązanie, że tak być nie musi, jak jest. Amen? A więc pierwsza rzecz. Dlaczego Biblia ma być w kwestii rodzin autorytetem? Dlaczego my do tej księgi się zwracamy? Wiesz, kiedy popsuje ci się zegarek, to nie idziesz do kowala, tylko do zegarmistrza. Ponieważ ten człowiek zna się na tym, jak takie urządzenie powinno chodzić. I wiecie, Pismo Święte jest niezwykłą księgą, ponieważ ono objawia nam nie tylko to, jaki jest Bóg, kim jest Bóg. Mówi na temat Jego charakteru, na Jego temat Jego myśli, uczuć, zamiaru wobec nas, ale ta księga również pokazuje nam zasady funkcjonowania dzieł, które Bóg stworzył. Bez Biblii nie zrozumiesz siebie, ponieważ w Biblii Bóg, nasz Stwórca, umieścił wskazówki, w jaki sposób masz żyć, w jaki sposób masz prowadzić życie, by ono było wartościowe, było ważne, było dla ciebie szczęśliwe, pełne spełnienia, ponieważ to jest taka instrukcja obsługi dla nas. Dlatego warto jest do tej księgi zaglądać. Zauważcie, że według badań statystycznych, i to prawda, sam to potwierdzam, Polacy są narodem, który nie lubi czytać instrukcji. Bracia, ilu z was czytał jakiekolwiek instrukcje, zanim coś żeście zamontowali czy zrobili? Po prostu my wiemy, jak coś działa. I skoro to wiemy, dlatego często potem mamy problemy z tym, że coś nie działa, tylko dlatego, że nie czytaliśmy instrukcji. Pamiętam, jak kilka lat temu, kiedy tutaj wprowadziliśmy się do zboru, kupiliśmy sobie taką kuchenkę elektryczną, taką fajną, z taką płytą grzejną. Wszystko takie ładne, nowe. I ta kuchenka miała rok gwarancji i stała i czekała na moment, kiedy zamontujemy ją w obecnym naszym mieszkaniu, tutaj po drugiej stronie. I wiecie, ten dzień przyszedł, przechodzimy do naszego nowego mieszkania i zaczynam tę kuchenkę montować. Oczywiście instrukcji nie czytałem, bo po co? Bo my wiemy, że z tyłu jest taka kostka, tam trzeba włożyć trzy kable, skręcić i ma działać. I ja to zrobiłem. Podłączyłem, mam technikum elektryczne, dawno temu zrobione, a więc prąd mnie nie kopnął, podłączyłem, włączam kuchenkę i nie działa. Działa tylko piekarnik i jedno pole grzejne. I mówię do Ani, słuchaj, wiesz co, gwarancja się nam się skończyła, tą kuchenkę, mamy zepsuty sprzęt. Co my teraz zrobimy z tą kuchenką, no bo trzeba będzie ją jakoś naprawić. No to w końcu mówię, tutaj na budynku wtedy był taki jeszcze elektryk, który tam jakieś kable łączył. Mówię, słuchaj, jesteś elektrykiem takim czynnym, chodź podłączymy tą kuchenkę. No i żeśmy tam zaczęli grzebać w tej kuchence, kable podłączać, już było tak trochę na podwórku ciemno, nagle błysnął taki łuk elektryczny, pff, i zrobiło się ciemno w pokoju. Spaliliśmy kuchenkę. Kiedy już nie działa, to jeszcze teraz się bardziej spaliła. Po włączeniu korków mówię, dobra, słuchaj, już nic tutaj nie robimy. Ja dzwonię do serwisu, wyczyściłem tą blachę tam, gdzie było takie osmalone po tym łuku i niech coś tam poradzą. No i dzwonię do serwisu i mówię, że mamy kuchenkę, którą kupiliśmy od nowości nieruszaną, która nie działa. No i pan przyjechał aż ze Siebodzic, a więc musieliśmy mu tam pokryć koszt dojazdu i pamiętam, człowiek wchodzi do naszego mieszkania, tylko na kuchenkę rzucił okiem i mówi, no, kuchenka jest w porządku, was to będzie kosztowało 30 zł. A my, za co? Mówi, bo trzeba te dwa guziczki wcisnąć i tym przekręcić zegar i wszystko chodzi. I faktycznie. I pyta się, czy to pan instrukcje? Nie. Nie. To niech pan ją pokaże. I na pierwszej stronie, takimi literami, po podłączeniu należy wcisnąć dwa guziczki i trzeci przekręcić i będzie działać. I sobie pomyślałem, daję mu 30 zł za nic. Niestety, dałem mu 30 zł za swoje lenistwo i głupotę. I wiecie co? Jeżeli nie czytamy instrukcji, to możemy narazić się na niepotrzebne koszty. Bóg dał nam instrukcję obsługi człowieka i słuchaj, kiedy się ockniesz po drugiej stronie i Pan ci powie, a czytałeś instrukcję, to wiesz co? To masz ciepło. To już jest za późno. Instrukcja się czyta przed, a nie po. Amen? A więc póki żyjemy, bracia i siostry, zachęcam, czytajcie tę księgę, to jest instrukcja naszego działania, funkcjonowania. Warto zrobić to teraz, bo potem nie wypłacimy się już nigdy więcej. Nie ma zapłaty za zbawienie. A więc dlaczego sięgamy do Biblii? Dlatego, że tutaj Bóg zamieścił działanie swojego pomysłu, jakim jest małżeństwo, jakim jest rodzina. Dlatego chcemy do tej księgi teraz zajrzeć, aby zobaczyć, co on ma do powiedzenia na ten temat. Myślę, że jako pomysłodawca, jako twórca, jako autor na ten temat wie najwięcej. Zgadzamy się z tym? A więc otwórzmy Biblię nasze na pierwszej księdze Mojżeszowej, na pierwszym rozdziale i odczytamy od wiersza 26 do 28, a potem 31 jeszcze wiersz. Jest to fragment opisu stworzenia świata i tutaj czytamy już jego końcówkę. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. I 31 wiersz, spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Cokolwiek Bóg uczynił, było bardzo dobre. I to również dotyczy małżeństwa. Stworzył je jako bardzo dobre. To właśnie małżeństwo wyraża pełnię i kompletność człowieka i też jest kapitalnym obrazem tego, kim jest Bóg. Kobieta i mężczyzna razem oddają w pewien sposób cechy Boga. Boga, który kocha nas ojcowską miłością o zabarwieniu matczynym. Boga, który ma pełnię uczuć. Dlatego tak ważne jest to w Biblii i dla nas, że małżeństwo tworzy mężczyzna i kobieta. I kiedy Bóg stworzył człowieka, coś ciekawego zauważył. Zauważył, że niedobrze jest człowiekowi być samemu, dlatego stworzył mu pomoc odpowiednią. Stworzył kobietę, którą przyprowadził do Adama i czytamy w 1 Mojżeszowej 2,23 takie słowo. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich, i ciałem z mego ciała. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Małżeństwo więc zespala dwoje ludzi tak, że tworzą jedność na poziomie ciała, na poziomie ducha i duszy. A razem z dziećmi tworzą rodzinę. I moi kochani, kolejne pytanie, co Biblia ma do zaoferowania rodzinie? Czy my możemy mieć, czy jest jakieś poselstwo, które możemy zanieść do ludzi będących w problemach, będących w kłopotach, z przesłaniem biblijnym, aby coś wnieść cennego do ich rodzin? Ja wierzę i myślę, że większość z nas z tym się zgodzi, że znajdziemy w Piśmie Świętym przepis na udane, na szczęśliwe, na błogosławione życie rodzinne. Jest to tam, czy tam nie jest? Mam takie pytanie trochę podchwytliwe. Dzisiaj Marcin coś zrobił fajnego z małżeństwami. Czy są małżeństwa, które są szczęśliwe w swoim małżeństwie tutaj? Ludzie jacyś w rodzinach? No, jest kilka rąk, chwała Bogu. Dobrze. W Biblii jest przepis na to, aby nasz związek, aby nasza rodzina była szczęśliwa. Co więcej, kiedy ten Boży porządek przyjmiemy do swoich rodzin, wtedy okaże się, że każdy z nas, każdy z członków rodziny może wypełnić cele, jakie Bóg mu przeznaczył. Bo zauważcie, moi drodzy, że kiedy żyjemy zgodnie z wolą Pana, kiedy nasze życie jest w harmonii ze Stwórcą, to ta harmonia przekłada się na wszystko inne. Na relacje z naszymi bliskimi, z żoną, z mężem, z dziećmi, a to w konsekwencji daje nam takie poczucie szczęścia i zadowolenia. Ja teraz nie mówię o jakimś takim lukierkowatym spojrzeniu na małżeństwo, które nie ma żadnych problemów i kłopotów. Są takie rzeczy, ale kiedy zbudowany jest na fundamencie, mamy też moc, aby przechodzić przez trudności. A jaki jest tego skutek? Małżeństwo, podobnie jak wiara, tak samo jest z rodziną, staje się coraz bardziej, bardziej oczyszczona, bardziej doskonalsza, mocniejszym świadectwem mocy Bożej w naszym życiu. A więc to, że przechodzimy doświadczenia, jest to normalna rzecz, ale one mają jeden cel, aby nas doskonalić w naszym świadectwie. A więc co Biblia ma do zaoferowania? Chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się fragmentowi z listu do Kolosan, 3 rozdział, wiersze od 18 do 21. I tutaj rozważymy sobie tych kilka wierszy i myślę, że odkryjemy Boży porządek dla rodzin, jaki Pismo Święte przekazuje. Podobne miejsce jest w liście do Efezjan, ale my dzisiaj skupimy się na liście do Kolosan. Kolosan, 3 rozdział, wiersze od 18 do 21. Czytamy tutaj: żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Taka pierwsza bardzo ważna jest uwaga. Jakie masz osobiste podejście do Bożego Słowa? Czy jest to księga, która dla ciebie jest najwyższym autorytetem w postępowaniu, moralności, w podjęciu różnych decyzji? Bo moi drodzy bracia i siostry, od tej odpowiedzi zależy sensowność rozważania tych fragmentów i wszystkich innych. No bo jeżeli w swoim sercu naprawdę nie darzysz Biblii autorytetem najwyższej rangi, to tak naprawdę nie przyjmiesz żadnego wskazania z tego słowa, a tylko będziesz wybierać to, co tobie pasuje. A więc będzie taka wybiórcza Ewangelia, wybiórcze posłuszeństwo, ale Pismo Święte mówi, abyśmy każdym słowem Pańskim, każde słowo Pańskie szanowali i żadnym z nich nie gardzili. Co znaczy gardzić Słowem Bożym? To znaczy nie przyjmować go, nie przejmować się nim. I zauważcie, tutaj Paweł pokazuje kilka takich prostych uwag, kilka prostych sugestii na temat, jak powinna wyglądać rodzina chrześcijańska w swoich relacjach. I kiedy zaczniemy to rozważać, zauważymy, że tutaj naprawdę jest wielka głębia, a stosowanie tych rzeczy, tak jak zawsze w każdym innym przypadku, przynosi nam błogosławieństwo. Biblia mówi w liście Jakuba Apostoła, że ten jest błogosławiony, kto słucha słowa i co? i je wykonuje. A więc zobaczcie, jak ważne jest to, żebyśmy w naszych sercach na to słowo mieli również amen. Amen, które mówi tak, chcę tak żyć. Bo to wniesie wartość do naszej rodziny, a przy okazji też wzmocni świadectwo naszych rodzin wobec świata. Taka pierwsza uwaga. Zauważcie, że w tym tekście Paweł mówi o żonach, mówi o mężach, mówi o dzieciach, mówi o ojcach. A więc taki ogólny wniosek jest, brzmi tak. Wolą Bożą, wolą Pana są pełne rodziny. To znaczy Bóg nie nienawidzi rozwodów. Bóg nie chce, aby były rozwody. Dlatego, że skutki rozwodów czynią wiele zła dla samej rodziny, ale także dla społeczeństwa. Według różnych takich opinii naukowych rozwód jest najbardziej traumatycznym przeżyciem w życiu człowieka zaraz po śmierci. A więc śmierć to jest najwyższa trauma, jaką ludzie przeżywają w swoim życiu, typu śmierć żony, męża czy kogoś bliskiego. Na drugim miejscu jest rozwód. Największe lęki, największe traumy z tym związane. A więc rozwody generują ludzi poranionych, a poranieni ludzie tworzą ludzi poranionych. Zranienie zawsze będzie raniło innych ludzi. Ono musi być uzdrowione w mocy Bożej, żeby przestało w taki sposób działać. Taką znałem historię pewnej rodziny chrześcijańskiej, gdzie w małżeństwie były pewne trudne sytuacje, były napięcia, coś tam między nimi się nie składało, ale był cień szansy, żeby ten związek uratować. I wyobraźcie sobie, niestety dla tego związku żona miała 4 czy 5 koleżanek, wszystkie po rozwodzie. I zgadnijcie, jakich rad one jej udzielały. Ano takich, że to skończyło się też rozwodem. Miała ludzi poranionych, kobiety poranione, którym jest, nie męcz się z tym chłopem, daj sobie spokój, zobacz na nas, jakie jesteśmy szczęśliwe. Chciałbym je widzieć w ich szczęściu, kiedy nie były przy niej. Jak nam jest dobrze, a kopnij go, wiesz gdzie, i tak dalej, i tak dalej. I mimo tego, że były zabiegi, aby ten związek ratować, to małżeństwo się rozpadło. Miała niewłaściwych doradców. Poranieni ludzie, to co niosą, to zranienie i tym zarażają. Tylko zdrowy przynosi zdrowie. A więc wolą Bożą jest to, żeby rodziny były pełne. Również w statystykach bardzo jasno widać, że jednym z przyczyn rozwodów w Polsce są małżeństwa, gdzie jedno z małżonków wyjeżdża za granicę dłuższy okres czasu, żeby się dorobić. I to jest duży procent rozwodów w naszym kraju, ponieważ w tym momencie więzi są rozrywane i to się kończy źle. Małżonkowie są niebezpieczni po rok, po dwa, po trzy i tak naprawdę nie ma tutaj żadnych relacji. To się wszystko potem rozwala. A więc wolą Bożą, po pierwsze, jest pełna rodzina. Pełna rodzina. I teraz zaczynamy ten fragment. Paweł zaczyna pisać najpierw do żon. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Wszyscy tutaj mężczyźni bardzo ten fragment lubią, ponieważ zaczyna się od kobiet. Nie wiem, czemu nie jest od mężczyzn, ale jest od kobiet. Prawdopodobnie może to być problem wielu kobiet nie od dziś. 2 razy w Nowym Testamencie, kiedy Paweł pisze na temat życia małżeńskiego i rodzinnego, zaczyna od kobiet i zaczyna od wskazówki bądźcie uległe. Bądźcie uległe swoim mężom. I zobaczcie, w naszych czasach ma to też takie mocne znaczenie, ponieważ dzisiaj status kobiety zrównał się ze statusem mężczyzny. I kobiety są dobrze wykształcone, często są na stanowiskach kierowniczych, nieraz są lepiej niż mężczyźni wykształcone i w takim związku mówienie o uległości to brzmi jak herezja. No jak ja go by to słuchała? Jak ja mam 3 fakultety więcej niż on? Na przykład. Jest to bardzo takie dziwne. Nie wiem, jak teraz wy się, siostry, czujecie, kiedy mówię o uległości, czy tam przypadkiem komuś się nie jeżą włosy na plecach i jak on może mówić o uległości, ja nigdy nie będę uległa, nie ma szans, nie jemu. Chcę powiedzieć jedną rzecz, bracia i siostry. Uległość jest przykazaniem pańskim. Na razie kładziemy nacisk na jedną stronę szali. Za chwilkę to wyrównamy. To tak wygląda na razie w ten sposób. My tutaj na górze, tutaj kobiety uległe. Zaraz to wyrównamy. Ale pierwsza bardzo ważna rzecz. Dlaczego Biblia nakazuje kobietom czy żonom uległość? Wiecie dlaczego? Bo Bóg was tak stworzył. Jako pomoc odpowiednią dla swoich mężczyzn. Jako ludzi, jako osoby, które stają przy swoich mężach, a mężom Bóg przewidział rolę przywódców i głowy rodziny. A więc uległość kobiety wobec męża to tak naprawdę objawia serce kobiety wobec Jezusa Chrystusa. Bo tego nie wymyślił Darek Suszek, ani Paweł Apostoł, tylko przekazał słowo od Pana. A więc żona uległa mężowi, tak naprawdę jest uległa Panu. I zobaczcie, tutaj jest napisane, żony bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. To nie znaczy, że my mężczyźni mamy być nieulegli, o tym jest napisane się w Efezjan, mamy być też ulegli Bogu i sobie nawzajem. Tak naprawdę tutaj chodzi o posłuszeństwo wobec Bożego Słowa. Żona jest uległa mężowi z powodu swojej miłości do Jezusa. To chociaż jakiś brat powie amen, żeby mnie tu jakoś podeprzeć, bo od sióstr tego nie oczekuję za bardzo. Aleluja! Nie zapomnę, jak kiedyś mieliśmy taki ślub i w czasie przysięgi małżeńskiej przyszłej małżonce nie mogło przejść przez gardło i ślubuję ci uległość. I ja prowadziłem ją w tej przysiędze i mówię, no i ślubuję ci uległość. I nagle zobaczyłem jej oczy, które zmroziły mnie. I gdyby wzrok mógł zabijać, to by spadł mikrofon na ziemię, a mnie by nie było. Ale przemogła się po chwili i ślubuję ci uległość. Dzisiaj są już po rozwodzie, kilka ładnych lat, smutna rzeczywistość. Ja wiem jedną rzecz, że uległość żon buduje jedność małżeńską. Co to znaczy, że małżonkowie są jednym ciałem? Są sobą zespoleni. Tworzą coś innego, coś jednego. Tworzą jedność. I uległość temu służy, żeby to było mocne i silne. I teraz dla równowagi, żeby teraz tak trochę zejść z tych naszych sióstr i w ogóle z kobiet w małżeństwach, zobaczmy sobie Pismo Święte. Biblia mówi, Paweł pisze, mężowie, miłujcie żony swoje. W jaki sposób? Gdybyśmy czytali list do Efezjan, to zobaczymy, że miarą miłości męża do żony jest miłość Chrystusa do Kościoła. I Paweł mówi tak, miłujcie swoje żony tak, jak Chrystus umiłował swój Kościół, wydawszy zań samego siebie. Co to znaczy? Bracia, jeżeli będziesz kochał swoją żonę miłością ofiarną, poświęcającą się, nieegoistyczną, to nie będziesz miał żadnych problemów z jej uległością. Amen? Bo uległość jest naturalną odpowiedzią na miłość. Ale ponieważ często zawalamy w tej sprawie, to nie oczekujmy potem czegoś od naszych żon. A więc jeżeli będziesz tak kochał swoją żonę i zobaczcie, mężowie miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Co to znaczy? Miłość męża do żony musi być miłością delikatną, na miarę kobiety. Amen? Żona to nie jest twój kolega z pracy. To nie jest kumpel z podwórka, gdzie mu dajesz twarde swoje warunki. To jest istota, o niej pisał Piotr Apostoł, delikatniejsza. I taka musi być miłość mężczyzny. Wrażliwa i delikatna. Tak, żeby nie być na niej przykrymi. Bo jak jesteś wobec swojej żony przykry, czekasz się jej, to nie oczekuj, że będzie uległa. No to tak nie zadziała. A więc wyrównujemy tą sprawę. A więc widzimy, że kochający mąż swoją żonę, tak jak Pan Jezus Kościół, będzie miał uległą żonę, ponieważ to z niej samo wypłynie. Tak jesteśmy stworzeni. A więc miłość męża do żony i do rodziny mierzymy miarą jego odpowiedzialności i troski o swój dom. Kiedy Biblia mówi, że mąż jest głową domu, głową żony, to nie ma na myśli rządzenia się. Więc przychodzi z pracy, siada na fotel i wszyscy tam wokół niego biegają, bo on tutaj poszywa, pani gładca, przynieś to, podaj tam to. To nie o tym mówi Biblia. Kiedy Biblia mówi o tym, o bycie głową, to ma na myśli odpowiedzialność i troskę. No i teraz bracia nic nie mówią. Amen. Nie, siostry, bracia teraz mają coś powiedzieć. Słuchajcie, na ten temat dzisiaj będzie bardzo dużo mówił Mark Gungor i naprawdę to jest miłe, jak sobie siedzisz i słuchasz z jego ust, co mówi, co żony powinny robić. I mówisz tak, no. Ale za chwilkę mówi, co mają robić mężowie. I to te żony, no tak. Naprawdę dzisiaj to będzie świetna rzecz w teatrze, kiedy będziemy mogli to obejrzeć. W każdym bądź razie widzimy, że miarą, dobrym fundamentem dla małżeństwa i rodziny jest miłość męża do żony i miłość żony do męża. Tutaj jest odpowiedzialność, tutaj jest uległość i to raczej razem to tworzy super fundament do tego, żeby rodzina była stabilna. A teraz Paweł dochodzi dalej i mówi do dzieci. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. I tam jest we wszystkim. I zobaczcie, o kim Paweł myśli. Paweł ma na myśli dzieci, a więc osoby niepełnoletnie, osoby, które są na utrzymaniu rodziców. Ja już takim nie jestem, dlatego Biblia mówi, że ja powinienem swoją mamę szanować, ale nie być jej posłusznym, ponieważ jestem w innym miejscu. Moja mama mną rządzić już nie może. Nie wiem tutaj, ilu jest takich braci, którzy są, dziś to się mówi mambo, taki synuś mamusi. Ma żonę, ale zawsze musi wspierać mamusi, co ma zrobić. Słuchajcie, Biblia jest bardzo tutaj jasna i czytelna. Odkąd jesteś w związku małżeńskim, to jest twoja odpowiedzialność za twój dom. Wszystkich kochasz, słuchasz, co mówią, ale słuchasz siebie i Ducha Świętego. Amen? To jest bardzo ważna rzecz. A więc dzieci, które są na utrzymaniu rodziców, winne są rodzicom posłuszeństwo. Dlaczego? Dlatego, że Bóg dał nam odpowiedzialność za dom i zarządzanie tym domem. To na naszych barkach jest to złożone. Co więcej, Bóg dał nam odpowiedzialność za przygotowanie naszych dzieci do samodzielnego życia. Do tego, by mogły żyć, by mogły poznać Pana, aby też umiały zarządzać w przyszłości swoimi domami. Posłuszeństwo dzieci jest dla nich pożyteczne, chociaż o tym nie chcą słyszeć, ale dla nich jest to bardzo pożyteczne. Dlaczego? Bo daje granice, w których mogą się bezpiecznie poruszać. To będzie ich rozwijać. To sprawi, że będą też mogli dobrze wzrastać i duchowo, i umysłowo, i w każdym innym sensie. Posłuszeństwo jest pożyteczne dla właściwego rozwoju dzieci. Tak, jak jest pożyteczne dla naszego pójścia za Panem. Nie ma opcji pójść za Jezusem bez posłuszeństwa. To po prostu nie działa. A więc, kiedy ja jestem posłuszny Jezusowi, idę za Nim, dobrze mnie prowadzi i mam autorytet jako ojciec, aby prowadzić swoje dzieci dokładnie w tym samym, w posłuszeństwie. Bo ich posłuszeństwo wobec mnie nauczy ich kiedyś posłuszeństwo wobec Jezusa Chrystusa. Tak to działa. Tak to właśnie działa. Co więcej, Pismo Święte mówi, że kiedy dzieci są posłuszne, podoba to się Bogu, takie dzieci są miłe Bogu i to daje nam nadzieję, że pewnego dnia będą również posłuszne samemu Jezusowi Chrystusowi. I czwarta czy piąta rzecz w tym fragmencie dotyczy rodziców, dotyczy ojców. Czytamy: ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich. I zobaczcie, tu mowa jest do rodziców. W jaki sposób, czy kiedy my to możemy zrobić? Wiecie kiedy? Wtedy, kiedy nie dajemy im swojej należnej uwagi. Kiedy ignorujemy dzieci, kiedy wszystko inne jest ważniejsze niż one, kiedy nimi się nie interesujemy, wtedy w ich sercach coś się rodzi. Rodzi się odrzucenie, rodzi się takie odstawienie jakby ich na bok, a to w konsekwencji przynosi rozgoryczenie. Tym bardziej, tak jak czytaliśmy w tym artykule, dzisiaj bardzo często w imię dobra dzieci poświęca się właśnie swój czas dla pracy, goni się za pieniędzmi, chce się im zapewnić lepszą przyszłość, żeby miały lepiej, ale tak naprawdę dzieci chcą być z rodzicami, a nie tylko ich mieć. Ja kiedyś taką słyszałem fajną teorię na temat czasu z dziećmi. Ktoś mówi, taki chrześcijanin, wiesz, tutaj nie chodzi o ilość czasu, tylko chodzi o jakość. I teraz sobie myślę, pięć minut to jest pięć minut. Jaką nadasz jakość dla pięciu minut? Dzieci potrzebują czasu. Z tobą, z ojcem, z matką. Chcą, żebyś dał im to, co cenne, co najlepsze. Samego siebie. Czy spotkałeś się z takim dzieckiem, które ma takie super zabawki, takie super rzeczy, że mówi, a, tato mi niepotrzebny, tylko niech mi da nową zabawkę. To tak nie działa. To tak nie działa. A więc nasz czas jest najlepszym prezentem, najlepszym darem, jaki możemy dać swoim dzieciom. I kiedy tego nie ma, to naprawdę do ich serc przychodzi rozgoryczenie, przychodzi zamknięcie, obcowanie i potem takie dziecko rośnie obok rodziców i potem mamy różne problemy wychowawcze. Dziwimy się, że nasz syn to zrobił, jak on to mógł zrobić. Mamy jakiś obraz syna naszego wyimaginowany, a on naprawdę jest kimś zupełnie innym. Dlatego ważne jest to, żebyśmy naszą postawą, naszym zainteresowaniem, właściwym traktowaniem dzieci nie rozgoryczali, ale wychowywali, tak jak mówi ten fragment, w karności dla Pana. A więc zobaczcie, moi kochani, tych kilka takich prostych wskazań pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że chrześcijańskie domy mogą być najlepszą reklamą dla biblijnego modelu rodziny. Ale to samo nie przychodzi. Ten filmik jest niezwykły, który widzieliśmy. Tam ten chłopczyk mówi, tato obserwuje ciebie. Rodzice obserwuje was. A więc to my, poprzez nasze postawy, tworzymy fundamenty pod przyszłe rodziny. Dzieci będą mogły czerpać z naszych wzorców kiedyś w przyszłości. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Bardzo ważne. Dlatego jest perspektywa dla rodzin wokół nas. Być może znasz takie małżeństwa, takie rodziny, gdzie wszystko jest do góry nogami. Możesz z nimi się zaprzyjaźniając pokazać im, że jest inny model. Jeżeli go sam praktykujesz. Bo niestety nieraz rodziny chrześcijańskie żyją dokładnie tak, jak żyje świat. I niewiele się różnią. Poza tym, że mają przydomek chrześcijański. To ja nie o tym teraz mówię. A więc wierzymy, że Biblia ma odpowiedź dla rodzin, dla małżeństw, dla każdego człowieka. Chcemy właśnie być takimi ludźmi, którzy mogą wnieść jakąś wartość. I na przykład chociażby ta dzisiejsza impreza w teatrze o 16 godzinie jest do tego takim przyczynkiem. Kiedy zaprosiłeś kogoś na to spotkanie, wnosisz jednocześnie wielkie wartości do jej życia. Mogą zobaczyć, jak inaczej mogą żyć. A więc zachęcam, abyśmy sami kierowali się Bożym Słowem, współdziałali z Panem, dali się Jemu kierować, aby On był źródłem naszej siły, naszej mocy, aby świadectwo naszych domów i rodzin było mocne, było czytelne, było przejrzyste, bo wierzymy, że zdrowe małżeństwa to zdrowe rodziny, a zdrowe rodziny to zdrowy Kościół. Amen. I chcemy, żeby tak było. Dlatego na koniec chciałbym jeszcze raz przywołać ten fragment z listu do Kolosan, odczytać go, a potem poprosić was o wspólną modlitwę o swoje rodziny, o samych siebie. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przez to ich Pan. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Gdybym mógł was prosić o powstanie. I tak właśnie widzę, że tak raczej stoimy właśnie tak małżeństwami, rodzinami, to jeżeli stoisz koło swojej żony, męża, dzieci, podaj mu swoją dłoń i będziemy się wspólnie modlić. A właściwie będziecie się modlić o swoje domy, o swoje rodziny, o swoje małżeństwa, aby były prowadzone według Bożego wzorca, aby były zachętą dla nas samych, a także dla innych. Dlatego proszę, abyś błogosławił swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, abyśmy to wszystko oddali w ręce Panu Jezusowi Chrystusowi, abyśmy byli światłością świata właśnie jako rodziny, jako małżeństwa. Amen. Halleluja. Halleluja. Drogi Ojcze, tak teraz stajemy w Twojej obecności. I chcemy Ci przynieść nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasze relacje. Panie, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które nam objawia te cudowne prawdy, w jaki sposób żyć, w jaki sposób prowadzić nasze życie, aby było błogosławione, aby było satysfakcjonujące, aby było dobre, Panie, w Twoich oczach i by było zachętą dla innych. Dlatego teraz, tak jak stoimy, Panie, chcemy błogosławić siebie nawzajem. Mężowie, żony i żony mężów, Panie. Chcemy też błogosławić nasze dzieci. Dziękujemy Ci, że połączyłeś nas właśnie w takich związkach i takich relacjach. Panie Jezu, błogosław teraz każde małżeństwo na tym miejscu. Błogosław każdą rodzinę, Panie. Błogosław każde dziecko. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, Twoją miłość i wierność. Panie, tak chcemy, aby nasze domy były takimi małymi kościołami, Panie. Były społecznościami, które, Panie, w których widać Twoją miłość, Panie. Widać Twoją moc, Jezu. Widać radość z tego, że tworzymy, Panie, razem dom. Że tworzymy, Panie, duchowe kapłaństwo. Że, Panie, jesteśmy położeni w jedno, aby ogłaszać Twoje wielkie, wspaniałe dzieła. Panie Jezu, modlę się o wszystkie związki, o wszystkie rodziny, gdzie są jakieś sytuacje trudne i ciężkie. Panie, modlimy się o to, aby mogli przejść przez tę sytuację. Panie, modlimy się o to, aby w mocy tego Ducha Świętego, Panie, przeszli zwycięsko, Panie, te sytuacje, które dzisiaj są przeciwko nim, aby, Panie, stanęli w miejscu zwycięstwa. Panie, my teraz ogłaszamy przez moc Twojej świętej krwi zwycięstwo nad każdym domem chrześcijańskim. Panie, ogłaszamy moc Twojej świętej krwi nad każdą rodziną, Panie, i wyznajemy, że nasze domy są podległe Tobie, Panie. Wyznajemy Ciebie naszym Panem i Zbawicielem. Panie, ogłaszamy Ciebie Panem mężów i żon, Panie, i dzieci, Panie. Panie, wyznajemy to, że Ty jesteś królem naszym, Panie, i ogłaszamy to, że zły nie ma prawa do naszych domów, naszych rodzin i relacji. Jezu, my dziękujemy Ci, że w Tobie jesteśmy zwycięzcami. Panie, błogosław każdy dom, błogosław każdą matkę, błogosław każdą żonę, każdego męża, Panie. Daj nam dzisiaj przejąć Twoim, Panie, słowem. Daj, Panie, mężom kochać swoje żony tak, jak Ty kochałeś swój Kościół, Panie. Daj żonom, Panie, miłość uległą wobec swoich mężów, Panie. Panie, błogosław dzieci w posłuszeństwie, Panie. Błogosław, Panie, na ojców, nas, rodziców, w mądrości i wychowaniu naszych dzieci. Panie, chcemy, aby nasze relacje, aby nasze domy były zdrowe, Panie, oparte w mocy Ducha Świętego, Twoje, Panie, słowo. Gdyż wierzymy, że to jest potężne świadectwo dzisiaj. W świecie, który, Panie, jest targany rozwodami, Panie, tragediami, Panie, rozbitymi dziećmi, Panie, małżeństwami. Panie, my wstajemy teraz w modlitwie i modlimy się o każde małżeństwo chrześcijańskie, abyś, Panie, o każdą rodzinę, abyś, Panie, chronił i strzegł, abyś, Panie, dał nam ducha do naszych serc, ducha, który będzie duchem walczący, Panie, o nasze domy, Panie. My stajemy w tym miejscu jako zwycięzcy, Panie, jako ci, którzy mają ducha mocy i mądrości czy złego myślenia, Panie. Stajemy i błogosławimy, Panie, nasz zbór jako rodzinę rodzin, Panie. Niech będą zdrowe, Panie, w Twoim imieniu. Panie, ja teraz wypytam błogosławieństwo nad każdym domem, Panie, nad każdą osobą, Panie, nad każdym dzieckiem, każdym rodzicem, Panie, każdym z nas. Twoje, Panie, błogosławieństwo, Twoje zwycięstwo, Panie, i dziękujemy Ci, że w Twoje mocy, Panie, możemy stawać jako zwycięzcy. Jezu, bądź błogosławiony. Panie, bądź uwielbiony. Tobie niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Amen. Moi drodzy, spędzimy czas jeszcze w modlitwie. Będziemy śpiewać jedną pieśń i podczas tej pieśni, jeżeli ktoś z Was potrzebuje indywidualnej modlitwy, chce tutaj wyjść do przodu, będziemy Go błogosławić, będziemy się z Nim modlić. Miejmy taki czas jeszcze oddawania chwały Bogu.